Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Kłaniam się Państwu. Naszym gościem jest dr Michał Łysielski, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Witam Pana. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Miany piątek to był piękny jubileusz, czy piękny pogrzeb Instytutu Zachodniego. Ten pogrzeb to cytat z Gazety Wyborczej, która opisywała jubileusz i że rozżaleni pracownicy tak ten jubileusz nazwali.
No i jest to piękna metafora, tak bym powiedział, ale no pewnie nie w 100% oddaje rzeczywistość. Rzeczywiście Instytut jest w trudnej sytuacji, jest w kryzysie finansowym bardzo poważnym, no natomiast jeszcze nie kładziemy się do grobu, walczymy i myślę, że wynik tej walki w końcu będzie pozytywny.
Jakiś czas temu prasa pisała, że nawet w grudniu możecie mieć Państwo problemy z płacami, ale chyba grudzień się udało domknąć, jak styczeń?
No drastyczne oszczędności sprawiły, że rzeczywiście udało nam się grudzień najprawdopodobniej domknąć, bo jeszcze nie jest zamknięty, proszę zwrócić uwagę. No, jeśli chodzi o styczeń, to o tyle nasza sytuacja jest bezpieczna, że to jest wielkie poświęcenie pracowników Instytutu Zachodniego i mogę im za to tutaj też podziękować. Przez 3 miesiące pierwsze wszyscy pracownicy mają obniżone o połowę pensję.
Wszyscy pracownicy. Ilu pracowników zatrudnia Instytut Zachodni?
28 osób.
To się zmieniało w ostatnich latach?
Oczywiście. W ostatnich latach nasza liczba pracowników no, spada. Najwięcej pracowników mieliśmy na początku lat 90. W zasadzie w momencie transformacji to było około 100 pracowników. Potem liczba pracowników ustabilizowała się mniej więcej na poziomie 50 osób. Potem lekko się zmieniała. W tej chwili no, doszła do takiego poziomu.
A skąd się wzięły problemy instytucji? One trwają kilka lat. Mają charakter wewnętrzny czy zewnętrzny?
Myślę, że może pan mylić dwie rzeczy, to znaczy teraz ten kryzys finansowy wiąże się z reformą systemu finansowania nauki, która polega na tym, że zmienia się sposób naliczania dotacji bazowej dla jednostek naukowych i instytuty badawcze w sposób szczególny są dotknięte tą reformą, a instytuty takie jak nasz humanistyczny, które głównie czerpią dochody właśnie z tej dotacji no, w sposób dramatyczny. A czym innym były te problemy, które mieliśmy jeszcze kilka lat temu, ale one były związane z czymś innym.
Czyli miały wtedy charakter wewnętrzny. Jak chce pan zapewnić, jak państwo chcą zapewnić, spróbować zapewnić stabilność i przyszłość Instytutu?
Po pierwsze szukamy dróg lepszego wykorzystania możliwości, jakie daje nam Ministerstwo Nauki. I tutaj są dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka to jest uzyskanie finansowania na tak zwane specjalne urządzenia badawcze. To jest pewnego rodzaju taki zabieg z naszej strony. Staramy się, żeby przedstawić nasze bardzo bogate archiwa. To jest Archiwum Ziem Zachodnich, Archiwum II Wojny Światowej, teraz Archiwum Skubiszewskiego, jako takie właśnie specjalne urządzenia badawcze i na nie zdobyć dodatkowe finansowanie. Do tej pory żadnemu humanistycznemu instytutowi jeszcze się to nie udało, ale liczymy na przychylność Ministerstwa Nauki w tym względzie. No i druga ścieżka to jest uzyskanie dofinansowania na restrukturyzację. Tyle tylko, że to też chciałbym od razu powiedzieć, ta restrukturyzacja no nie ma w zamyśle polegać tylko na zwolnieniach, bo po pierwsze już niewiele jest
do zwolnienia,
jest do zwolnienia, ale raczej polega na tym, że chcielibyśmy wypracować taki trwały system zdywersyfikowanego finansowania. To znaczy nie tylko Ministerstwo Nauki, nie tylko projekty, bo to też trzeba powiedzieć, że projekty realizujemy i to dużo. No nie tylko ta działalność gospodarcza, której do tej pory prowadzimy, czyli głównie wynajem pomieszczeń, ale także pozyskanie nowych źródeł finansowania i myślimy tutaj o trzech źródłach. Pierwsze źródło to są władze samorządowe, tutaj myślę również samorządu wielkopolskiego, ale także samorządów ziem zachodnich. Myślimy o wspólnych projektach i przedsięwzięciach i rozmowy na ten temat już trwają. Drugie źródło to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i projekty na ich zamówienie i tutaj też rozmowy trwają z ministerstwem. Jakiś czas temu w instytucie był minister Schetyna i poruszaliśmy te tematy. Teraz te rozmowy przeniosły się już na niższy szczebel operacyjny. No i trzecie źródło tej dywersyfikacji to polegałoby na tym, że chcielibyśmy zwiększyć naszą ofertę komercyjną.
Panie doktorze, a czy takie problemy już kiedyś Instytut miał? Czy to jest wyjątkowy kryzys, czy już przechodziliście Państwo przez podobne wyzwania?
No ja przy okazji naszej rocznicy przywołałem słowa profesora Andrzeja Kwileckiego, który 20 lat temu pisał o tym, że historia Instytutu w pewnym sensie jest także historią kryzysów. Że Instytut, mimo to, że ma bardzo bogaty dorobek, ma wspaniałą działalność, jest bardzo aktywny, to jednocześnie regularnie, co jakiś czas jest dopadany przez kryzysy i w dużej mierze są to kryzysy albo finansowe, albo takie instytucjonalne.
70 lat temu powstał Instytut, 44 rok. Dlaczego powstał?
No, powiedziałbym, że to jest taka i dramatyczna, i romantyczna trochę historia, którą warto rzeczywiście opowiedzieć, bo mało jednak instytucji, szczególnie instytucji naukowych, powstało w 44 roku. No, trzeba powiedzieć, że jest to inicjatywa środowiska skupionego wokół endeckiej organizacji Ojczyzna, wielkopolskiej, ale działającej już od pewnego momentu w Warszawie, pod Warszawą. Decyzja o powstaniu instytutu zapadła w Milanówku. No i ona wynikała jakby z takiej prostej, wydawałoby się, ale jednak nie dla tych ludzi, nieprostej kalkulacji związanej z tym, że no jest, jaki jest porządek polityczny. Granica Polski przesuwa się, czy przesunie się jeszcze w tamtych czasach, nie było to na 100% pewne, będzie przesuwać się na zachód. Polskie państwo, niezależnie od tego, jakie ono będzie, będzie potrzebowało instytucji, która pomoże w i uzasadnieniu, ale też w jakimś sensie wykorzystaniu tego przesunięcia granicy. A jedynym środowiskiem, które mogło to zrobić, to rzeczywiście było to środowisko tak zwanej myśli zachodniej, skupionej właśnie wokół Zygmunta Wojciechowskiego. I stąd ta decyzja bardzo dramatyczna dla nich, bo to decyzja na pójście na współpracę z władzą komunistyczną nie mogła być łatwa dla ludzi o tych poglądach politycznych, ale jednocześnie było to wielkie takie poczucie obowiązku wobec państwa, no i wielkie poczucie obowiązku wobec pewnej misji prowadzenia badań naukowych na ten konkretny temat.
A dla kogo jest dzisiaj Instytut Zachodni?
Mógłbym powiedzieć, że dla każdego. Nasza oferta, czy to, co chcemy przedstawiać, jakby ma pewnie wielu odbiorców. Z jednej strony jesteśmy typowym instytutem naukowym, w związku z tym nasza oferta jest skierowana i do naukowców, i do studentów, do wszystkich tych, którzy są zainteresowani wiedzą naukową, ale jednocześnie prowadzimy innego rodzaju działalność, związaną choćby z takim doradztwem politycznym, byśmy powiedzieli. My przygotowujemy ekspertyzy czasami na zamówienie, czasami nie na zamówienie, ale na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ta współpraca jakoś jest stała, ale także prowadzimy i chcemy prowadzić działalność z zakresu takiej edukacji politycznej.
Mhm. A działalność popularyzatorska, przybliżanie, nie wiem, na przykład kultury Niemiec?
To się mieści właśnie w tych zadaniach związanych z edukacją polityczną. To znaczy, my wprost nie wyznaczamy sobie celu przybliżania Polakom Niemiec. Raczej myślimy o tym, żeby pokazywać pewne przykłady niemieckie, pewne niemieckie pomysły, które można byłoby na przykład u nas implementować. To nie działa w ten sposób.
Gabinet ministra Skubiszewskiego otwarty w miniony piątek. Tak, można sobie do państwa przyjść, obejrzeć, dotknąć, wejść?
Tak, oczywiście. On jest czynny wtedy, kiedy jest również czynna czytelnia Instytutu. Ona również jest dostępna dla mieszkańców Poznania. To jest w godzinach od 9 do 13.
112 tysięcy książek i archiwaliów?
112 tysięcy książek, archiwaliów jest jeszcze więcej, bo tak jak mówiłem, one są zebrane w tej chwili już w trzech dużych zbiorach.
Nie? Bardzo dziękuję, dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dziękuję za spotkanie.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.